Znak z Fatimy. Przygotowanie do setnej rocznicy objawień Matki Bożej.
Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata królową, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maryjo, Ave Maryja, u Boga nam wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą kolejną audycję dotyczącą Matki Bożej, znak Fatimy. Tytuł jest już nam bardzo dobrze znany, ponieważ w czasie tych konferencji, kiedy spotykamy się również z różnymi ludźmi, którzy dzielą się też świadectwem swojej wiary, swojego doświadczenia, jeśli chodzi o obecność Maryi w swoim życiu, przygotowujemy się w ten sposób do setnej rocznicy objawień, które miały miejsce w Fatimie w 1917 roku. Na początku nowego roku 2017 w styczniu spojrzeliśmy po raz drugi na życie świętego Jana Pawła II, bo wiemy dobrze, że też w czasie swojego pontyfikatu miał wielki kult ku czci Matki Bożej Fatimskiej, bardzo wiele jej zawdzięcza. O tym się przekonaliśmy, słuchając właśnie te ostatnie nasze audycje świadectwa świętego Jana Pawła II. Dzisiaj również spojrzymy pod innym kątem maryjności. Jest ze mną tutaj w naszym studio siostra zakonna Małgorzata Depka ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo serdecznie siostry witamy w czasie naszej tej audycji kolejnej, wprowadzającej i przygotowującej, jak wspomniałem przed momentem, do przeżywania tego wszystkiego, co będziemy doświadczać w miesiącu maju, właśnie spoglądając na te przepiękne rocznice fatimskiej. Droga siostro, może jakby siostra mogła się też podzielić z naszymi radiosłuchaczami właśnie tym spojrzeniem na Maryję, na to wszystko, co siostra odbiera, jeśli chodzi o taki kult maryjny, o kierowanie swoich próśb, modlitw do Matki Bożej. Ale zanim spojrzymy właśnie na ten kontekst już siostry zakonnej, to może takie pierwsze pytanie, jak wyglądał kult maryjny w życiu siostry przed podjęciem właśnie tej ważnej decyzji związanej z powołaniem, że siostra zostanie siostrą zakonną, będzie służyła też w tym zgromadzeniu. O tym za chwilę, ale może na początku właśnie, jak to wyglądało w latach młodzieńczych, sobie pozwolę powiedzieć.
No, ja wstąpiłam do zgromadzenia w wieku tak niecałych 19 lat i Matka Boża była dla mnie bardzo ważna od początku mojego życia. Może powiem dlaczego. Najważniejsze chyba to jest to, że ja miałam dość trudny kontakt z moją mamą. Już nie będę się zagłębiać w powody, dla których ten kontakt był taki utrudniony. Nie było między nami takiej relacji miłości, czułości i myślę, że to spowodowało, że w taki szczególny sposób skierowałam mój wzrok i pewnie moje też uczucia ku właśnie Matce Bożej, Matce Pana Jezusa. I w moim kościele parafialnym, zresztą kościół pod wezwaniem świętej Anny i Joachima, był obraz Matki Bożej, niepokojący pokalanej, z niebieską wstążką, z otwartymi dłońmi. Nie było tam obrazu Matki Bożej Fatimskiej, ale była właśnie Matka Boża Niepokalana, prawej nawie. I ja tam często właśnie przychodziłam i modliłam się i właśnie szukałam jakby takiej drugiej mamy w Maryi. I taką drugą mamę w Matce Bożej odkryłam. Myślę, że to też jest takie prowadzenie Matki Bożej, że trafiłam do zgromadzenia od Niepokalanej Maryi. Ja, że tak powiem, tego zgromadzenia sobie wprost nie wybierałam po nazwie, więc jakby nie przywiązywałam do tego większej wagi, a potem się okazało właśnie, że to jest zgromadzenie Matki Bożej Niepokalanej. I w związku z tym, że właśnie ta relacja z mamą była taka trudna, to też gdzieś właśnie w głębi serca poprosiłam Matkę Bożą, żeby ona była moją mamą. To raz, a dwa, też cały czas też powierzam moją mamę, która jeszcze żyje, dziękować Bogu, Matce Bożej, też w mojej takiej osobistej modlitwie maryjnej.
No to jest też takie niezwykłe, chociaż pewnie trudne doświadczenie, jeśli chodzi o życie nastolatki, kiedy nie ma tej prawdziwej relacji ze strony swojego rodzica, ale tak jak siostra zaznaczyła, no znalazła siostra takie głębokie duchowe wsparcie ze strony Maryi. Ośmielę się jeszcze zapytać, czy wtedy, gdy siostra kierowała modlitwy, jakiekolwiek, w stosunku do Matki Bożej, czy było to trudne, czy łatwe, czy od razu też siostra otrzymywała gdzieś w modlitwie, czy w takiej medytacji odpowiedź ze strony Maryi?
Powiem tak, że no nie zawsze tak było. Trzeba było pokonać taką trudność, mianowicie no Maryja jest nazywana matką. Jeżeli człowiek, nie wiem, dziewczyna, czy chłopak, czy nawet dziecko, które ma trudną relację z mamą i mówi się mu, że Maryja jest twoją mamą, to trzeba właśnie pokonać pewną taką trudność, która polega na tym, że my bardzo często przekładamy te nasze ludzkie uczucia na uczucia na przykład Pana Boga, jeśli chodzi o ojca i jeśli chodzi o Maryję, to uczucia przelewamy takie jak mama, nie jak do, względem mamy mamy te uczucia. Więc to trzeba było troszkę przepracować. Wierzę, myślę też i przed obrazem Matki Bożej, że Maryja jest inną mamą, że z nią mogę mieć relację, że ona mnie nie zostawi, nie opuści w żadnych trudnościach, także ona ma dla mnie zawsze czas, że zawsze mnie wysłuchuje, jakby nie tak jak moja mama. I to było trudne, ale potem mi się jakoś tak to udawało. Myślę, że to jest wielka łaska, żeby przepracować to w sercu i też pomaga w tym no, głęboka wiara w to, że Pan Bóg może uzdrawiać pewne rany, które są w nas, na przykład z dzieciństwa.
Przed momentem też wspomniałem, że siostra należy do Zgromadzenia Sił Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, więc myślę, że sam tytuł, tak sobie pozwolę powiedzieć, zgromadzenia waszego jest akcentowany właśnie na Niepokalaną. Jakby mogła jeszcze siostra się również podzielić z naszymi radiosłuchaczami, czcicielami też Matki Bożej, z tymi, którzy przygotowują się do tej setnej rocznicy objawień fatimskiej, jak wygląda oczywiście życie siostry zakonnej w tym zgromadzeniu, jak akcentujecie właśnie swoje modlitwy, swoje życie przede wszystkim na wzór Matki Bożej.
Nasze zgromadzenie ma się charakteryzować takim cichym naśladowaniem Pana Jezusa i Matki Bożej, ale też świętego Józefa z okresu życia w Nazarecie. Ta wspólna praca, tak jak Matka Boża, święty Józef i Pan Jezus też wspólnie pracowali i to była taka cicha praca. Pan Jezus jeszcze nie był znany, był znany jako syn cieśli i ta nasza praca ma odzwierciedlać właśnie tą cichość też domu nazaretańskiego, ale właśnie jako zgromadzenie szczególnie którego patronem jest właśnie Matka Boża, staramy się właśnie wszystko to, co robimy, czyli wszystkie nasze modlitwy, nasze prace, po Panu Jezusie ofiarowywać Matce Bożej, przez jej ręce. I dlatego na przykład 3 razy dziennie odmawiamy Anioł Pański, modlimy się na przykład za Ojca Świętego, za Kościół, za kapłanów, przez ręce Matki Bożej zanosimy te prośby. Wszystkie właśnie swoje prace, modlitwy, cierpienia, trudności, radości, wszystko staramy się łączyć właśnie cierpieniami i radościami Matki Bożej i kult maryjny u nas przede wszystkim polega na tym, że propagujemy medalik cudowny Matki Bożej Niepokalanej. Łączymy się tak jak wszyscy z Kościołem w obchodach świąt maryjnych, ale też zwracamy uwagę na to, żeby każde, nawet dowolne święto Matki Bożej czy wspomnienie Matki Bożej, żeby było akcentowane. Ale szczególnym też takim dniem dla nas jest pierwsza sobota miesiąca i to, co się łączy właśnie też tematem tej audycji. U nas w zgromadzeniu ta pierwsza sobota miesiąca jest poświęcona modlitwie wynagradzającej za grzechy, które obrażają niepokalane serce Maryi i jest też połączona z postem. Jesteśmy zachęcane w miarę naszych możliwości, w miarę zdrowia też do tego, aby podejmować post o chlebie i wodzie. Tego dnia też wspólnie we wszystkich kaplicach naszego zgromadzenia odmawiamy różaniec właśnie w tej intencji. Staramy się też rozważać przez 15 minut tajemnice różańcowe, bo to też jest bardzo ważna prośba Matki Bożej. Także też jeśli chodzi o dzieci czy młodzież, też mówimy dużo o Matce Bożej, o różańcu. Matka Boża w Fatimie też o różaniec właśnie prosi i właśnie z młodzieżą czy z dziećmi ten różaniec też staramy się jakoś rozwijać, propagować, żeby on nie był zapomniany.
Tak weszliśmy na temat dotyczący katechezy dzisiaj w szkole. Jakby siostra mogła też podzielić się takim spostrzeżeniem swoim, jak dzisiaj młodzież spostrzega w ogóle osobę Matki Bożej, modlitwę, tak jak przed momentem wspomnieliśmy, różaniec przede wszystkim, bo jest to prośba ciągle aktualna ze strony Matki Bożej, obojętnie na jakie byśmy objawienia spojrzeli, które miały miejsce na naszym globie ziemskim. W każdym praktycznym objawieniu Maryja akcentuje modlitwę różańcową. I czy dzisiaj, mówiąc młodzieży o różańcu, zachęcając do tej modlitwy, zachęcając do modlitwy takiej w stawie niczej ku czci Matki Bożej, czy jak młodzież reaguje na taki właśnie apel siostry zakony, katechety czy księdza?
Myślę, że tak jak patrzę, jak rozmawiam z młodzieżą, czy prowadzę katechezę, to wydaje mi się, że to jest to, co jest takiego pięknego, że młodzież nadal lubi modlić się do Matki Bożej. Nawet bym powiedziała, że bardziej zwraca się ku Matce Bożej niż ku Panu Bogu, ale myślę, że to nie jest żadne zagrożenie, dlatego że Matka Boża i tak tych modlitw na sobie nie zatrzymuje, tylko zawsze nas prowadzi do Pana Jezusa, ale właśnie to jest bardzo ciekawe, kiedy na przykład jest październik, to zawsze każdego roku, ja tu mogę powiedzieć o młodzieży, proszę, żeby przynosili swoje różańce do szkoły i każdą katechezę rozpoczynamy dziesiątką różańca. I młodzież jest taka najpierw troszeczkę skrępowana, ponieważ sami muszą zapowiedzieć tajemnicę, jaką tajemnicę będą rozważać, podać też intencje i też prowadzą sami tą modlitwę, czyli muszą powiedzieć jedna osoba przy całej klasie sama Ojcze Nasz do połowy, potem Zdrowaś Maryjo, więc to jest naprawdę dla nich bardzo stresujące, zwłaszcza, że oni rzadko kiedy publicznie się modlą głośno. Ale już na drugiej, trzeciej katechezie nawet sami proszą, czy oni mogą zacząć tą modlitwę. Też staram się, kiedy zbliża się 8 grudnia, czyli uroczystość Niepokalanego Poczęcia, też robić taką katechezę o cudownym medaliku, wyjaśniać też te prośby Matki Bożej i też w tym roku, ponieważ właśnie zbliżamy się do tej setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, też planuję specjalne katechezy o objawieniach fatimskich i też myślę, że będziemy też wraz z młodzieżą przygotowywać jakieś gazetki, które innej młodzieży z kolei będą przypominać o tych objawieniach, o tym, co Matka Boża mówiła, o co Matka Boża prosiła. Generalnie na przykład młodzież też wie o tajemnicach fatimskich, czyli wie, że były 3 tajemnice, chociaż ostatnio się dowiedziałam, że to nie były 3 tajemnice, tylko jakby 3 części jednej tajemnicy, więc młodzież wie, że były 2 i wie, że również ta trzecia część była przez długi czas jakby przez papieży skrywana i papieże nie ujawniali tej tajemnicy, więc też często o to pytają, także o tym też rozmawiamy. Ale Maryja jest ważna dla młodzieży, to jest widać. Jeśli mogę powiedzieć też o dzieciach, to jak najbardziej siostry katechetki, które uczą małe dzieci, też uczą modlitwy różańcowej. Tu nawet myślę, że jest tak trochę łatwiej mówić o Matce Bożej Fatimskiej, siostrom, które uczą u dzieci, ponieważ Matka Boża się dzieciom objawiła. I to jest też właśnie bardzo piękne, że te serca dziecięce są otwarte na prośby Matki Bożej, ale myślę, że młodzież też z chętnym sercem przyjmie też to, co będzie się działo w tym roku.
Wspomniała siostra też o słowach Matki Bożej, modlitwa, jałmużna i pokuta. O modlitwie to już podzieliła się siostra, jeśli chodzi o różaniec, jak młodzież potrafi się modlić, że chce się modlić tym modlitwą różańcową, że modli się, kieruje swoje sprawy do Matki Bożej, a właśnie ta pokuta i jałmużna. Pewnie to jest w planach, ale pewnie już siostra wspominała gdzieś w pewnych wątkach na katechezie. Jak na te 2 słowa dzisiaj młodzież reaguje? Czy w ich życiu jest to możliwe do podjęcia?
Myślę, że trudniejsze do podjęcia jest umartwienie i pokuta niż jałmużna, ponieważ młodzież w sercu ma gdzieś bardzo mocno zapisane pragnienie pomagania. To może polega na tym, że nie wiem, młodzież będzie wrzucać pieniądze tam komuś do puszek, ale wiem, że bardzo dużo młodzieży jest zaangażowanej właśnie w działalność charytatywną. W naszej szkole też kilka takich charytatywnych dzieł w tym roku było podejmowanych i młodzież jest bardzo, naprawdę bardzo otwarta i bardzo chętna do pomagania. I myślę, że tutaj warto by było zachęcić młodzież do takiego pomagania, ale żeby to pomaganie ubogacić intencją. Żeby nie pomagali dla samego pomagania, tylko też, żeby jakby tutaj intencja w kierunku Pana Boga, że ja ofiaruję to Panu Bogu. Robię coś dla drugiego człowieka, ale właśnie z taką intencją, że ma to być z miłości do Pana Boga, z miłości do Matki Bożej. Natomiast myślę, że kwestia pokuty jest bardzo trudna. Myślę, że będzie można troszkę też to połączyć z Wielkim Postem, bo tam też mamy te akty akty pokutne. Myślę, że młodzieży jest trudno podejmować akty pokutne. Teraz młodzież czy dzieci są przyzwyczajone do tego, że wszystko mają, to wszystko jest im podane, że niczego im nie brakuje, nie są wychowywane i to jest pewnie bardzo bolesne, do wymagania od siebie, do takiej pełnej odpowiedzialności za to, co się robi, do tego, żeby pracować nad swoim charakterem. Ja często mówię o tym, że to jest bardzo ważne, że na przykład postanowienia wielkopostne, czy też Maryjna pokuta, to z jednej strony jest to aspekt religijny, to jest bardzo ważne, czyli ukierunkowanie na miłość Pana Boga, na miłość bliźniego, ale trzecia rzecz, że to też pomaga hartować się człowiekowi. Prawda, że jeżeli ja coś sobie obiecam, coś sobie postanowię i ja tego dotrzymam, to moja wola się hartuje. Jeśli nie będzie młodzież od siebie niczego wymagać, nie będzie można na nich polegać. I myślę, że oni to bardzo, bardzo jakoś tak wyłapują. To jest wartościowe nie tylko od strony religijnej, ale też od strony właśnie wychowania samego siebie, od takiej strony dojrzewania, bycia dojrzałym człowiekiem.
Dokładnie. I tak zmierzając już do końca naszej audycji, zadam takie, odważę się, pytanie do siostry. Fatima, wyzwanie do przebudzenia ze snu. Konkretnie dla siostry, co oznacza to zdanie na dzisiejsze czasy?
Wydaje mi się, że przede wszystkim dla mnie Fatima będzie takim powrotem, myślę, do takiego poważniejszego i głębszego spojrzenia rzeczywiście na ten aspekt nie tylko modlitwy, ale właśnie pokuty, żeby jakoś zaakcentować ten czas pewnymi postanowieniami, żeby to nie było tylko związane z Wielkim Postem, ale ogólnie ten cały rok związany właśnie z objawieniami Matki Bożej, to dla mnie osobiście jest to wezwanie do większej pokuty, do większego umartwienia, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że jedyną siłą, która jest w stanie przebudzić świat, to jest modlitwa. Modlitwa ludzi, bo działania są ważne. Zresztą też papieże o tym mówią, że jak najbardziej działania ewangelizacyjne, jak najbardziej. Mamy nowe formy działań ewangelizacyjnych, tak? Nowe sposoby docierania do człowieka, ale to nic nie da, jeżeli nie będzie u źródła modlitwa. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żebyśmy wszyscy jakby wrócili do głębszej modlitwy, do głębszej relacji z Matką Bożą, ale może nie tylko też przez to, że, nie wiem, będziemy odmawiać różaniec, czy właśnie dawać jałmużnę, ale bardziej, żeby to było związane też z praktyką, czyli z naśladowaniem cnót Matki Bożej, tak? Jej pokory, jej posłuszeństwa, uległości na przykład Duchowi Świętemu, nie wiem, zasłuchaniu w słowo Jezusa, tak jak to Maryja robiła, była zasłuchana, chodziła za Jezusem do świątyni, słuchała tego, co On mówił, była przy Nim. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby było z jednej strony to źródło, którym jest modlitwa, zasłuchanie, a z drugiej strony konkretne naśladowanie cnót Matki Bożej. Nie tylko sama taka maryjność jakby obrazkowa, ale bardzo konkretne. Matka Boża jest człowiekiem i można ją konkretnie naśladować.
Myślę, że każdy z nas, drodzy radiosłuchacze, też ma w swoim życiu pewną praktykę, już wymodloną niech będzie, kiedy staramy się właśnie nawiązać też taki pozytywny kontakt duchowy z Matką Bożą, tak jak już też mogliście usłyszeć ze strony siostry Małgorzaty, czy ten akcent katechezy, jak młodzi dzisiaj przyjmują to słowo. I myślę, że dzisiaj się nie ma czego wstydzić, że bardziej, to może tak mocno zabrzmi, kochamy Matkę Bożą, bo wiemy, że sam Pan Jezus dał na Golgocie, na krzyżu, każdemu człowiekowi swoją Matkę, że właśnie przez jej niepokalane serce my się nieustannie przybliżamy do serca Jezusowego. I to jest najważniejsze, że człowiek rzeczywiście ma wielkie chęci i stara się to swoje życie codzienne, czasem naznaczone cierpieniem, różnymi trudnościami, właśnie realizować z Matką Bożą. I myślę, że tu nie ma się czego wstydzić, że warto odważnie każdego dnia mówić, że człowiek kocha Maryję, chce z tą Marią realizować swoją codzienność, a w ten sposób właśnie każdy z nas dzięki takiej maryjności przybliża się nieustannie do Pana Jezusa. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że znak z Fatimy, to wszystko, co dokonało się w 1917 roku, jest to szczególny znak od samego Pana Boga i my mamy to szczęście, że już za 3 miesiące, 13 maja 2017 roku, będziemy mogli przeżywać właśnie setną rocznicę tych wielkich wydarzeń, które miały miejsce w Portugalii, w tym małym miasteczku Fatima. Bardzo serdecznie dziękuję dziękuję siostrze Małgorzacie za to przepiękne świadectwo podkreślenia obecności Maryi w jej życiu, w życiu wspólnoty zakonnej, ale także to świadectwo, że siostra też potrafi dzielić się przede wszystkim z młodym człowiekiem w szkole, z młodzieżą, czy nawet na ulicy, czy w kościele poprzez świadectwo modlitewne. Bardzo serdecznie za ten dar, za tą rozmowę siostrze dziękuję, a was, drodzy radiosłuchacze, zapraszam już za miesiąc na kolejną naszą audycję fatimską, już oczywiście w Wielkim Poście, kiedy też w sposób szczególny będziemy wpatrywać się w Maryję, tą stojącą pod krzyżem i tą, która daje również świadectwo miłości swojej i wobec swojego Syna. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy was wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przy sercu Twoim, Matko droga, Matko droga, czuję się dusza bliższą Boga, bliższą do Boga. Przy sercu Twoim, Matko miła, Matko miła, wchodzi w nas życie, moc i siła, moc i siła, przy sercu Twoim.